Teoria i praktyka nie zawsze idą w parze. Swego czasu czasopismo Boston Globe opublikowało artykuł na temat konwencji organizowanej w Atlancie przez amerykańską Fundację Serce. To było takie wydarzenie, które przyciągnęło 3000 ludzi, lekarzy, pielęgniarki, naukowców. W samym sercu tego wydarzenia były wykłady na temat niskotłuszczowej diety, która pomaga utrzymać zdrowe serce. Dziennikarz, który był autorem publikacji, zajrzał w przerwie obiadowej do stołówki, gdzie tłoczyło się mnóstwo ludzi w kolejce po to, by kupić sobie coś do jedzenia. Tam rozpoznał kilku uczestników konferencji i ku jego zdziwieniu zobaczył, że ludzie, którzy brali udział w konferencji na temat zdrowego serca, pałaszowali hamburgery z boczkiem i frytkami smażonymi na głębokim tłuszczu, tak samo ochoczo jak ci, którzy brali udział w zupełnie innej konferencji, która odbywała się w tym samym czasie w hotelu w innym pokoju konferencyjnym. Dziennikarz podszedł do jednego z kardiologów, a ten na pytanie, którego rozpoznał w tłumie, i ten na pytanie, czy nie obawia się, że będzie złym przykładem dla pozostałych uczestników konferencji, odpowiedział: nie, nie będę. Ja schowałem swój identyfikator. Nikt mnie nie rozpozna. Okazuje się, że możliwe jest oddzielenie teorii od praktyki. Możliwe jest oddzielenie wiedzy od postępowania. Kochani, to ma znaczenie wtedy, kiedy mówimy o dobrym zdrowiu, a jeszcze większe znaczenie ma wtedy, kiedy mówimy o sprawach dotyczących życia i śmierci. Abyśmy nie byli teoretykami chrześcijaństwa, w sprawach życia i śmierci Bóg zwraca się do nas słowami 8 rozdziału Ewangelii Łukasza. Będziecie widzieć ten tekst za chwilę na ekranie, jeśli nam się uda wyświetlić. To jest ten moment w działalności Jezusa, kiedy Pan Jezus staje się rozpoznawalny. Grono ludzi, którzy za nim idą, z czasem pęcznieje do rozmiaru tłumu. No i nie powinno dziwić, że tak jest, ponieważ w jednym z miast nieco wcześniej Jezus uzdrowił trędowatego, innym razem uzdrowił człowieka z bezwładną ręką, w Kafarnaum w Galilei uzdrowił opętanego, później teściową Piotra, którą wysoka gorączka przykuła do łóżka. No i efekt był taki, że wszyscy, którzy mieli w domu chorych, prowadzili tych chorych do Jezusa, on kładł na nich ręce, uzdrawiał ich i mówił im dobrą nowinę o królestwie. I wieści o nim zaczęły rozchodzić się lotem błyskawicy, a grupa tych, którzy podążali za nim, pęczniała z dnia na dzień. To nie dziwi, bo niecodziennie widzi się tak spektakularne działanie Boga. Dlatego ciasno zrobiło się wokół Jezusa i tłum tłoczył się wokół niego dosłownie stopa przy stopie. No i to do tego zgromadzonego tłumu Jezus opowiedział przypowieść. Być może widząc tłum, patrząc się ponad tym tłumem gdzieś w oddali, zobaczył rolnika, który ciężko pracował na swoim niewielkim polu. Wstał, jak to rolnicy, wcześnie rano po to, by obsiać swoje pole. I ciężka praca tak go pochłonęła, że nie miał czasu, aby przyjść i posłuchać tego dnia Jezusa. Akurat przebywał w okolicy. Patrząc na tego rolnika, Jezus powiedział, że wyszedł siewca, aby siać. Miał do dyspozycji cenne ziarna z zeszłego roku, no i siał liberalnie, tu i tam, na lewo i na prawo. Niektóre z tych ziaren padły na drogę i tam zostały podeptane przez ludzi, a inne wydziobane przez ptaki. Inne ziarna padły na skały, ale ledwo zdążyły wzejść i zaraz szybko uschły. Ktoś żartobliwie powiedział, że gdyby Izrael mógł eksportować skały, to byłby najbogatszym krajem na świecie. A jeszcze inne padły pośród ciernie i tam te ciernie zagłuszyły to, co zdążyło wzrosnąć. A jeszcze inne padły na glebę i wydały obfity, stukrotny owoc. Jezus niespodziewanie zakończył tą historię mówiąc: kto ma uszy, niechaj słucha. Po czym podniósł się ze swojego miejsca, strzepał kurz ze swojego odzienia i odszedł ze swoimi uczniami. Tak po prostu. Ja nie wiem, czy to można nazwać kazaniem. Jeśli tak, to to było dziwne kazanie Jezusa. A nie wiem, czy to, co miało miejsce wtedy, można by nazwać nabożeństwem, bo jeśli tak, to z naszej perspektywy to jest trochę dziwne nabożeństwo. A jest tłum ludzi, ale kazanie jest jakieś krótkie i dziwnie zakończone. Nie zaśpiewali żadnej pieśni. Nie było ogłoszeń po kazaniu, nie było modlitwy, nie było agape. Jedynie jedna krótka historia z dziwnym zakończeniem. Kto ma uszy, niech słucha. I to wszystko. Nic poza tym. Wyobrażam sobie wśród słuchających mężczyznę, nazwałem go Lemuel. Wyobrażam sobie Lemuela, który mieszkał w jednym z nadmorskich miasteczek i musiał wstać wcześnie rano po to, by móc posłuchać Jezusa. A tego dnia Lemuel też był częścią tłumu. Zanim dotarł z powrotem do swojego domu, słońce chyliło się ku zachodowi. Jego brat zapytał go o tego podróżującego nauczyciela Jezusa z Nazaretu, a ten odpowiedział, nic nowego nie powiedział. Ponoć wcześniej był cieślą, zanim został wędrującym nauczycielem. A i pewnie powinien się trzymać swojego fachu, pewnie lepiej by na tym wyszedł. Mówił o ziemi, o skałach, o chwastach. A my to wszystko wiemy. Chyba nie warto było tam iść, aby go słuchać. Wyobrażam sobie wśród słuchających innego mężczyznę. A jego nazwałem Malachiasz. Malachiasz szedł 2 godziny ze swojej wioski na północy Galilei po to, by posłuchać tego dnia Jezusa. A miał do pokonania szmat drogi w jedną stronę i później z powrotem. Kiedy usiedli razem z żoną do kolacji, ta spytała go, no i jak było? A on pewnie odpowiedział, no mówił o tym, o czym wiemy wszyscy, o tym, co oczywiste. Ale przecież ja z tym dorastałem, tata uczył mnie, jak postępować na polu, jak obrabiać rolę. Kiedy miałem 5 lat, to już byłem z ojcem, a na zewnątrz, na polu. Znam się na rolnictwie. Dziwne to było. Mówił o ziarnie, o sianiu, o gruncie, który pada w różne miejsca. Ale myślę, że chyba nie to miał na myśli. I zastanawiam się, o co mu tak naprawdę chodziło. Kochani, jak czytacie tą historię, to zwróćcie uwagę na to, że nawet uczniowie nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. Rozkładali ręce. Dlatego, kiedy byli ze swoim nauczycielem na osobności, zapytali się go o znaczenie tego, o czym mówił. Panie, powiedz nam, prosimy cię, bo nie wiemy, co z tym zrobić. Odpowiadając na pytanie uczniów, Jezus odwołuje się do wizji proroka Izajasza. To jest ten moment, kiedy Izajaszowi dane było widzieć ogrom Bożego majestatu. I to, co zobaczył, zobaczył jedynie rąbek Bożego majestatu, ale to, co zobaczył, powaliło go dosłownie. Czuł się mały, czuł się zażenowany, nie czuł się dobrze z tym, bo wiedział, że jest grzesznym człowiekiem. Ale został przemieniony tego dnia, kiedy Bóg mu się objawił w swojej chwale. Popadł w zachwyt i usłyszał głos pod koniec tej wizji, i zaraz słyszy głos, kogo pośle. I na to bez wahania odpowiada, ja pójdę, Panie. Dobrze. Ale pamiętaj, kiedy pójdziesz i będziesz im mówił, to nie będą słuchali. Ich serca staną się zatwardziałe, widząc nie będą widzieli, a słysząc nie będą słyszeli. Szczerze mówiąc, to powiem wam, że to są trudne słowa, kiedy takie się czyta pierwszy raz. No bo co ma na myśli? Nie chce, aby ludzie wiedzieli? No to jeżeli nie chce, to po co posyłać Izajasza? Równie dobrze można by go w ogóle nie wysyłać. Ten Boży prorok głosi wtedy, kiedy północne królestwo ma się dostać do niewoli. Jego słowa na dobrą sprawę są takimi słowami sądu. Większość ludzi nie usłucha, tylko garstka będzie słuchała i stanie się początkiem nowego etapu w życiu narodu. Przesłanie Jezusa w czasach, kiedy chodził po ziemi, jest dokładnie takie samo jak przesłanie proroka Izajasza wiele lat wstecz. Do niektórych prawda dotrze. Inni jej nie zrozumieją. Jezus mówił przypowieściami, to jest też przypowieść. Przypowieści nie były niczym nowym. Rabini też korzystali z przypowieści. Już od starożytności ludzie wschodu posługiwali się nimi, bo one odwoływały się do codziennego życia. Przypowieść znaczy dosłownie postawić coś obok czegoś. Takie jest zadanie przypowieści. Przypowieści porównują, one niejako wyjaśniają. Słuchacz musi, ale wyjaśniają w taki sposób, że słuchacz musi użyć swojej wyobraźni, musi wsłuchać się w nią, aby zrozumieć, do czego tak naprawdę się odnosi. Rolą słuchacza jest znaleźć punkt styczny. Przypowieść jest trochę tak jak wykropkowany rysunek. Pewnie widzieliście takie wiele razy i pewnie bawiliście się jako dzieciaki w takie rzeczy, gdzie jest kartka z kropeczkami i to łatwiejsze zadanie to są ponumerowane kropeczki. To trudniejsze, tych kropek jest mnóstwo i one nie są ponumerowane i twoim zadaniem jest połączyć te wszystkie kropki razem po to, by stworzyć jeden spójny obraz. Tak też jest z przypowieściami. Trochę jak te kropki na kartce, które trzeba by połączyć. Te kropki trzeba połączyć nie dlatego, że Jezus nie chce, aby inni nie zrozumieli. Raczej zależy mu na odpowiedniej, na właściwej postawie serca. Właściwej postawie serca wobec tego, co pochodzi od żywego Boga. Dlatego nawet uczniom trudno było zrozumieć, co Jezus tak naprawdę miał na myśli. Dlatego Jezus wyjaśnia. I wyjaśniając mówi, ziarno to Słowo Boże, które trafia na różnych ludzi. Siewca nie idzie na dobrze przygotowane pole, ale tam, gdzie idzie, sieje liberalnie, otwarcie, obficie, tu i tam, po prostu zamachuje się i w każdą możliwą stronę rozsypuje zboże, obficie, łaskawie. A można powiedzieć, że Bóg jest w swojej szczodrości takim marnotrawnym siewcą. Bóg kieruje te same słowa do każdego, do wszystkich. No i w przypowieści warto pamiętać, że nie chodzi o to, żeby interpretować każdy szczegół, każdy element, każdy detal tej wypowiedzi, ale raczej o to, żeby widzieć cały obraz, żeby widzieć główne przesłanie. Istotą tej przypowieści nie jest to, co kto zrobi z tym, co usłyszy, ale raczej jaki będzie po czasie. Jakim będzie jego życie po czasie. Różni ludzie przychodzą. Jedni to ci przy drodze, ci, którzy słuchają z ciekawości. Przychodzą, aby zaspokoić swoją ciekawość. A przychodzą po rozrywkę. Jest fajna atmosfera albo fajne śpiewanie. No jest coś takiego, co sprawia, że moja ciekawość jest zaspokojona. Oni też są w gronie tych, którzy słyszą. I mogą przychodzić z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień, czasami nawet latami. Jednak w którymś momencie przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ich ciekawość została zaspokojona, jednak nie zdążyli po drodze przyjąć słowa od Boga. Ono przeleciało obok ich uszu. Odbiło się trochę tak, jak to mówimy w naszym nieczystym języku, jak grochot ściany. Jest też druga grupa, to są ci, którzy przyjmują to słowo z radością. Ale to słowo nie ma gruntu, aby się zakorzenić. A to są tacy ludzie, którzy mają wiarę, mogą wierzyć, ale wierzą do czasu. Wierzą tak długo, jak ich osobiste potrzeby są zaspokajane. Rezygnują w chwili próby, ponieważ nie mieli solidnej podstawy. Innymi słowy, w ich życiu nie było solidnego korzenia. Jest jeszcze kolejna grupa ludzi, do których Jezus kieruje te słowa. To są ci, co słyszą to słowo, ale ono na dobrą sprawę jest takim dopełnieniem ich życia. Mają swoje życia, swoje życie, swoje aspiracje, swoje marzenia i słowo, które słyszą, pomaga im realizować ich własne marzenia. Bo najważniejsze jest ich własne życie i ich potrzeby. A to słowo jest trochę takim lepszym sposobem na lepsze życie. Oni też przyjmują słowo, ale ono stoi obok ich pragnień, dążeń, obok ich pokus. To znaczy wpada między ciernie. I okazuje się w którymś momencie, że troski, przyjemności życia, a czasami bogactwo zagłuszają to słowo. Tłamszą wzrost tak, że posiane ziarno nie ma możliwości wzrostu. A jest jeszcze czwarta grupa słuchających. W ich przypadku słowo pada na żyzny grunt. O nich Jezus mówi, że to są ci ludzie, którzy mają szlachetne i dobre serce. To jest takie serce, które słucha się słowa, które trzyma się go i wydaje plon. To jest ta grupa ludzi, o których Jakub, brat pański, nieco później napisze, że są skorzy do słuchania. I mówiąc o tym, że są skorzy, to maluje przed nami obraz człowieka, który siedzi na krzesełku, ale to nie jest wygodne siedzenie, to jest raczej siedzenie na krawędzi krzesełka z piętami podniesionymi do góry, z gotowością do tego, żeby w każdej chwili wstać, jeżeli będzie taka potrzeba, bo to, co jest cenne dla ich serca, będzie gdzieś się oddalało, a oni nie chcą tego wypuścić. Nie chcą, żeby to się oddaliło. Dlatego nie siedzą wygodnie, ale siedzą w takim oczekiwaniu, że gdziekolwiek to, co jest cenne, będzie, tam oni też chcą być. To jest ta ostatnia grupa ludzi, która się trzyma słowa, to znaczy uchwyciła się go kurczowo. To są ludzie, którzy oddychają słowem i żyją takim przekonaniem, że bez słowa nie da się żyć. W świetle tego, co Pan Jezus sam o sobie powiedział, że beze mnie nie jesteście w stanie nic zrobić. To są tacy ludzie jak Ania, dla której słuchanie stało się jedyną szansą na inne życie. Była nastolatką, kiedy zaczęła się staczać po równi pochyłej w dół. Poznała najciemniejszą stronę życia. Mówiąc o swoim życiu, mówi o tym, że to, co poznała, to alkohol, narkotyki, seks, włamania, rozboje i przemyt narkotyków. Nie słuchała nikogo spośród tych, którzy byli jej bliscy i powoli zaczęła tracić wszystko. Najpierw miał miejsce rozwód, później więzienie, a po wyjściu z więzienia stała się bezdomną. I napisała tak o sobie: nienawidziłam siebie i nienawidziłam innych ludzi. Nienawidziłam życia. Nie miałam sensu i celu w życiu. W desperacji wołałam, któregoś dnia zawołałam do Boga: jeśli tam jesteś, pomóż mi. Jeśli tam jesteś, pomóż mi. Szczere wołanie do Boga nie trafiło na głuche ucho Boga. Bóg wysłuchał, Bóg zawsze słucha, zawsze odpowiada tym, którzy Go szukają, tym, którzy Go pragną, których serca są otwarte na Boga. I on odpowiedział na wołanie Ani. Trafiła do ośrodka Teen Challenge w Broczynie. Tam zrozumiała, że Jezus jest tym, który oddał za nią swoje życie, który wymazał całą jej winę, który daje jej nowe życie, to nowe narodzenie, o którym Biblia mówi w wielu miejscach, że Bóg nie chce jej niczego zabrać, że chce jej dać prezent w postaci Jezusa, swojego szczególnego Syna. I kiedy przyjmie tego Jezusa, to jej życie zacznie się zmieniać. I tak też się stało. Jej życie zaczęło się zmieniać. I Ania pisze w ten sposób o sobie: On zabrał mi desperację, a dał wiarę. Zabrał pogardę, a dał akceptację. Odzyskałam męża, odzyskałam rodzinę. Dzisiaj mam radość, pokój w sercu i cierpliwość do ludzi. Kochani, kiedy czytam tą historię, kiedy myślę o życiu Ani, to widzę, że to jest przecież nic innego jak owoc Bożego działania w czyimś życiu. A wszystko zaczęło się od tego, że ona kiedyś posłuchała tego, co Bóg miał jej do powiedzenia. No bo ta historia jest o wydawaniu owocu, o wydawaniu plonu, obfitego, plonu takiego, którego jest dużo, który jest widoczny, którego nie da się nie zauważyć, nie da się przejść obok niego. Na ile was znam, tak jak dzisiaj tutaj jesteście ze mną, to myślę sobie o tym, że jesteśmy naprawdę różni. że nie dodam, nawet bardzo różni. Z wieloma z was gdzieś tam miałem różne rozmowy na różne tematy. I wiecie, to też nawet te rozmowy, które my mamy, one czasami oscylują wokół polityki, życia, pracy i tak dalej, ale mówimy też o duchowych sprawach, gdzieś przy różnych okazjach. I jestem świadomy tego, że tak jak tutaj jesteśmy, my mamy różne spojrzenie na duchową rzeczywistość. I wiem, że w kontekście tych rozmów my czasami rozmawiamy na duchowe dary i się zastanawiamy, no jak to jest z tymi darami? Mam taki dar, czy nie mam? Mam ten dar, czy on jeszcze jest, czy już go nie ma, czy on przeminął i czy my, te spektakularne dary szczególnie, tak niektórzy z nas podkreślają bardziej, inni je minimalizują i dużo by można mówić, ale wiecie, czasami myślę sobie o tym, że tak bardzo można się skupiać na darze, takim czy innym, że można zapomnieć o darczyńcy. Można tak bardzo być przejętym tym, czy ja mam taki czy inny dar, zapomnieć, że jakikolwiek dar bym nie miał od Pana Boga, to nie mam go po to, żebym ja sam siebie pompował i dmuchał w siebie i rozhuśtał całe moje życie, ale chodzi o to, żeby używać tego, co mam, cokolwiek to jest, na Bożą chwałę w kontekście owocu, który ja przynoszę jako Boże dziecko. O to tu chodzi. O to tu chodzi. Jezus zaczął od słów, kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha. A teraz w wersecie 18 dodaje, a uważajcie więc, jak słuchacie, bo temu, kto ma, będzie dodane, temu zaś, kto nie ma, zostanie odebrane nawet to, co myśli, że ma. 16 lat temu przechodziliśmy z żoną trudny okres. Nie dlatego trudny, bośmy się gdzieś tam poprztykali, chociaż to też miało miejsce w naszym życiu. Ale trudny okres, bo ja pisałem pracę naukową i byłem gościem w domu. To był taki okres, kiedy siedziałem po 8-10 godzin w bibliotece. I jeszcze na domiar złego wyjechałem z kraju, zostawiłem moją żonę z trójką małych dzieci i czwartym, o którym nie wiedziałem, który już był, ale nie wiadomo było, czy jest, nie wiadomo było, że jest jeszcze wtedy. No i moja żona z tą 3+, jeżeli tak to mogę powiedzieć, była sama w domu i musiała podołać wyzwaniom życia, a ja po prostu siedziałem sobie w bibliotece i dziobałem. Byłem takim dziobakiem. Przez 6 tygodni intensywnego dziobania, a otoczony stertą artykułów na biurku, za którego ledwo mnie było widać, mozoliłem się ze swoją pracą. I kilkanaście z tych artykułów, które miałem do przeczytania, to były artykuły w języku niemieckim. I powiem wam, że dla Markusa to oczywiście to jest bułka z masłem, czy z czymkolwiek, ale dla mnie to była droga przez mękę. Po wielu godzinach i wielu dniach czytania po niemiecku, czytanie ze zrozumieniem artykułów teologicznych zaczęło mi całkiem fajnie iść. I to był dobry moment, ja jestem świadomy tego, że to był dobry moment, żeby ciągnąć to dalej, tą naukę języka, bo coś być może by z tego wyszło. Dzisiaj pewnie ktoś by mi powiedział, no Marczak, z tej mąki to już chleba nie będzie. Nie ciągnąłem tego dalej, straciłem większość z tego, co wtedy miałem, bo mój grunt nie był gotowy na to, żeby wchłaniać kolejny obcy język. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo temu, kto ma, będzie dodane. Temu zaś, kto nie ma, zostanie odebrane nawet to, co myśli, że ma. To oddaje istotę tego, o czym mówił Jezus. Innymi słowy, jeżeli nie zrozumiecie właściwie, to stracicie. Jeśli zrozumiecie, to dane wam będzie więcej. I kochani, tu wcale nie chodzi o jakieś teoretyczne chrześcijaństwo, ale o nic innego jak łączenie biblijnej prawdy z codziennym życiem. Tylko tyle. I aż tyle. Wyobraź sobie znak drogowy przy drodze. Biblia jest trochę jak taki znak drogowy. 50 kilometrów do miasta. Możesz wiedzieć o tym znaku. Możesz stać obok znaku i mówić, że znalazłeś miasto, które jest oddalone 50 kilometrów od znaku. Możesz opisywać sam znak, rozmawiać o literach, o tle, o umiejscowieniu znaku. Możesz mówić o celu, na który ten znak wskazuje. Jednak to wszystko, cała znajomość tego znaku od podszewki, włącznie ze słupkiem, z betonem, ile centymetrów betonu i tak dalej, możesz o tym wszystkim wiedzieć, to wszystko nie sprawia, że dotarłeś do miasta. Chińczycy mają takie powiedzenie, samo gadanie ryżu nie ugotuje. Afrykańczycy z kolei mówią, aby gdzieś dojść, musisz zacząć iść. Łączenie prawdy z życiem to teoria na usługach praktyki. To wydawanie owocu trwałego, obfitego. A rolnicy słuchający Jezusa wiedzieli, że posiane ziarno, daj Bóg, wyda plon. I oni wiedzieli ze swojej praktyki, że zwykle tak to było, że to był 7- albo 10-krotny plon. Jeżeli ten plon był 15- albo 20-krotny, to rolnicy w czasach Jezusa mówili, to był dobry rok. To był dobry rok. Tutaj jest mowa o 100-krotnym plonie. I znowu pamiętajmy, że Pan Jezus używa obrazu. To jest podobieństwo. Nie chodzi o to, że jeden przełoży się dosłownie na 100 w każdym możliwym przypadku, ale raczej chodzi o efektywne działanie Boga w życiu tych, którzy mają otwarte serce, którzy stali się taką dobrą glebą, na której Bóg może coś zrobić. Cała ta historia zaczyna się od tłumu i kończy się na tłumie, który towarzyszy Jezusowi. I zwróć uwagę na to, że w tym tłumie są też, jest też Maria i są bracia Jezusa, którzy chcieli się z Nim widzieć tego dnia, ale nie byli w stanie przedrzeć się do Niego. Myślę o Marii, która bez wątpienia, na ile czytam teksty biblijne, miała relację z Jezusem. Ale Maria nie miała relacji z Jezusem dlatego, że nosiła Go w swoim łonie przez 9 miesięcy. Maria nie miała też relacji z Jezusem dlatego, że Go karmiła i pielęgnowała i troszczyła się o Niego. Maria miała relację z Jezusem, ponieważ słuchała Jego słowa i wprowadzała teorię w czyn. Praktykowała to, co słyszała. Tak było wczoraj i tak też jest i dzisiaj. Każdy inny może mieć żywą relację z Jezusem, kiedy słucha Słowa Bożego i wypełnia je, i praktykuje je. I okazuje się nagle w tym tekście tutaj, że dla Jezusa najbliższymi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i żyją Nim, bo tacy są lampą, która nie jest schowana, nie jest przykryta, ale świeci, tak że wszyscy ją widzą. A dlatego Jezus powiedział, uważajcie, jak słuchacie. Dzisiaj wielu ludzi zaznacza teksty swojej Biblii, ale nigdy nie pozwoliło na to, żeby Biblia ich naznaczyła tak, by ich postępowanie uległo zmianie. Erik Weichenmeier jest fenomenalnym atletą. Uwielbia skoki ze spadochronem, jazdę na nartach i wspinaczkę wysokogórską. Jest jednym z tych, którym w młodym wieku udało się zaliczyć 7-8 tysięczników na każdym z kontynentów, w tym również słynny Mount Everest. I to nie jest bez znaczenia, bo 90% tych, którzy wspinają się na Everest, nigdy nie dochodzi do samego szczytu. A od 1953 roku niemal 170 osób straciło swoje życie na tej górze. No i takie wyczyny już same w sobie są niezwykłe. Jednak wyczyn Eryka jest niezwykle niezwykły. A to dlatego, że Eryk jest niewidomy. Stracił wzrok, kiedy miał 13 lat i jest jedynym niewidomym alpinistą, który mierzy się z 8-tysięcznikami. Jak to możliwe? Nauczył się dobrze słuchać. Wsłuchuje się w dzwonek przyczepiony do liny alpinisty, który idzie przed nim. Słyszy, kiedy hak zostaje porządnie wbity w lodową ścianę, a kiedy nie jest porządnie wbity. Każdy dźwięk jest inny, mówi Eryk. Dźwięk źle wbitego haka nie brzmi tak, jak dźwięk haka dobrze osadzonego w lodowej skale. Dla Eryka umiejętność słuchania to dosłownie sprawa życia i śmierci. No ale okazuje się, że dla nas, chrześcijan, również. A więc słuchaj tak, aby twoje serce mogło być przemienione. Bo przemienione serce prowadzi do przemienionego życia, które dzięki Jezusowi może wydawać obfity owoce.